Okay. Jeszcze tę Biblię otwórzmy tam w Teofilosie. Czyli przechodzimy dalej do studium pierwszego listu do Koryntian. I tak czytamy tutaj werset po wersecie ten list. I teraz jest czwarty rozdział na dzisiaj. Zaraz tutaj sprzęt uruchomimy. Warszawska, tak. Okej. Okay. Czyli czwarty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Przeczytamy cały ten rozdział, bo nie jest on długi i w zasadzie monotematyczny też. Tak więc, tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych. Czytamy od pierwszego wersetu. I o szafarzach tajemnic Boży. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż ciebie wyróżnia, albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie. I jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się. I trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was tedy, bracie, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Tak kończy się ten rozdział. I tutaj, jak widzimy, jest to kontynuacja w zasadzie tego, co było w trzecim rozdziale. Mianowicie tam Paweł podaje myśli, takie duchowe myśli odnośnie cielesności i jak pozbywać się cielesności. Jednym z objawów cielesności w Koryncie było wyróżnianie nauczycieli i takie stronnictwa, że niektórzy uważali się, że są zwolennikami nauczania Pawła, inni Apollosa, inni Kefasa, czyli Piotra, i nazywali siebie, że są Apollosowi, czy tam Pawłowi, czy Kefasowcy, można powiedzieć. I to on podawał w tym wcześniejszym rozdziale trzecim apostoł Paweł argumenty takie, które pokazywały, że to jest głupota, takie wyróżnianie, gdyż lekarstwem na to jest świadomość, że ci słudzy, którzy cokolwiek robią, słudzy Boży, korzystają z tego, co im dał Bóg. Czyli we wszystkim trzeba widzieć chwałę dla Boga, a nie dla człowieka. I jesteśmy uwolnieni wtedy od takiego wywyższania nauczycieli, tak? Lub segregowania lepszy, gorszy i tak dalej. I wyraźnie apostoł tutaj zaznaczył w trzecim rozdziale, że wzrost daje Bóg. I my nie wiemy, jak on daje ten wzrost. To należy do Boga. To już nie należy nawet do żadnego sługi Bożego. My mamy robić wszystko, co możliwe, żeby ułatwić wzrost ludziom, ale ten wzrost daje Bóg i cała mechanika taka, jakby natura tego wzrostu, jak to się dzieje, nie wiemy. To podobnie jak jest w świecie roślin. Wiemy już dużo, że przy odpowiednich warunkach może zakiełkować nasionko, ale jak zostało zakodowane w takim małym nasionku, z którego wyrośnie wielkie drzewo, na przykład dąb, jak w takim nasionku zakodowane zostało, zaprogramowane, dzisiaj możemy powiedzieć, bo tam jest jakby mały komputerek cały w tym, jak to zrobiono i dlaczego tak zrobiono i siła życiowa cała, to jest nieznana nam. My wiemy, że z niektórych drzew pochodzą na przykład winogrona i to jest wszystko idzie z soków z tego drzewa, tak? Można tak sobie tłumaczyć, ale jak to idzie, dlaczego tak idzie, nikt nie wie tak naprawdę. My mamy ograniczone w to wejrzenie i Bóg nie chce nam w zasadzie odsłaniać tego, co należy do Boga. To, co zakryte, kiedyś Mojżesz tak napisał, należy do Boga, a co jawne do nas należy. Czyli pewne rzeczy Bóg nam jawnie objawia i my mamy się ich trzymać, wierząc w to, co jest po stronie Bożym. Dlatego na przykład też śpimy, a nie tylko czytamy Biblię cały czas, czy się modlimy, tak? Na przykład ktoś by mógł w panice, żeby jego wzrost był lepszy, czytać dzień i noc Biblię i się modlić i nie spać na przykład, bojąc się, że jak zaśnie, to nie wzrośnie. Pan Jezus mówi przeciwnie, gdy rośliny rosną, to facet, który je posadził, sobie śpi, a one rosną i tak dalej, bez żadnego jego wysiłku nawet, tak? Czyli gdy my ufamy Bogu, gdy polegamy na Nim, to jest więcej niż niektórzy ludzie wysiłkiem jakimś próbują coś dołożyć, a tracą wiarę i zaufanie do Boga przy tym. Czy taki wysiłek jest tylko zmarnowaniem czasu? Trzeba to, co do nas należy, to ufać Bogu i mieć świadomość, że On właśnie ten wzrost daje. I teraz tutaj bardzo ciekawie ten początek też czwartego rozdziału Paweł zapisuje. To jest, kiedyś słuchaliśmy to, jak Zak Punen nauczał o tym, żebyśmy my jako chrześcijanie bardziej bali się Boga niż ludzi i że takie przypodobywanie się ludziom jest bardzo złe. Zresztą Paweł apostoł też pisze w innym miejscu, że gdyby ludziom chciał się przypodobać, to nie byłby sługą Chrystusa. Tak? Dlatego Paweł zdecydował w swoim życiu, żeby być wierny temu namaszczeniu i temu posłannictwu, które mu dał Chrystus. I on wiernie chciał to wszystko wykonać. I Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że gdy ktoś troszczy się o to, o chwałę tego, który go posłał, to jest szczery i nie ma w nim nieprawości. I to jest właśnie taki szafarz, ktoś, komu powierzone coś zostało. Tak? W tamtych czasach powierzano majątek na przykład jakiemuś człowiekowi i on był nadzorcą nad całym majątkiem. Na przykład zanim syn dziedzica dorósł, to ten szafarz tym wszystkim zarządzał i dopiero później przekazywany został, jak dorósł ten syn właściciela, to jemu ten majątek był przekazywany. I właśnie co wymagano od szafarza? Żeby był wierny. Ten świadomy, dorosły właściciel, gdy przekazywał mu to całe dziedzictwo na jakiś czas, to po pierwsze zaznaczył, że to na jakiś czas jest, tak? Nie na wieki wieków, amen, po prostu, że to już twoje. To jest bardzo ważne rozumieć, Także dla nas też, czy pastorzy, czy usługujący, musimy mieć świadomość, że ludzie nie są nam jakoś powierzeni jako własność. To jest własność Chrystusa. Dla rodziców, co Bóg mówi, dzieci nie są waszą własnością. Dzieci należą do Pana, tak? Mamy mieć świadomość do Boga i to jest ta świadomość, która jest dla nas powierzona, bo tam jesteśmy szafarzami Bożej własności. Te dzieci są darem Pana, należą do Pana, a my jako rodzice jesteśmy szafarzami i od nas się też wymaga, żebyśmy byli tam wierni, tak? Tak a propos, to wszystko, co nam powierza ktoś, to nie możemy być jako chrześcijanie niedbałymi ludźmi, że się nie przejmować, a tam dał mi, dobra, tam niech gdzieś leży, zgniło, co zrobić, się zmarnowało. No trudno, się mówi, to nie jest szafarzowanie, to jest kpina po prostu. Ktoś ci powierzył, zaufał ci i masz wiernie z tego się wywiązać, chociażby ciebie to kosztowało pieniądze, czas, wysiłek, a nawet zdrowie. Od chrześcijanina się wymaga tego właśnie, żeby był wierny. O Mojżeszu Biblia mówi, że był wierny w całym domu Bożym. Nawet gdy pojął żonę taką z pogan właśnie, to i tak to nie przeszkodziło mu w pełnieniu wszystkich rzeczy, które mu Bóg zlecił. Bóg sam wydał o nim świadectwo, że on jest w całym moim domu wierny. Tak? Bardzo ciekawa sytuacja. I Chrystus, szczególnie nasz Pan, widać tu bardzo wyraźnie w różnych miejscach Ewangelii, jak czytamy o Jego życiu, że On troszczył się o to, żeby był uwielbiony Ojciec. Nikt tak nie uwielbił Boga jak Pan Jezus. U Bożych sług w Starym Przymierzu my widzimy mnóstwo takich sytuacji, gdzie ludzie oddawali Bogu chwałę. Mnie na przykład chwyta za serce, gdy Dawid miał klepisko Arawna, mu oddawał swoje tam ze zwierzętami na ofiarę, z drewnem na opał, że można było to spalić, te zwierzęta na ofiarę na tym drewnie. I mój, za darmo ci oddaję. Ale Dawid powiedział, ja muszę ci za to zapłacić, bo nie będę Panu darmowych ofiar składał. Bardzo ciekawa taka sytuacja. Lub przed swoją śmiercią, gdy Dawid ostatnią mowę taką wygłasza, właśnie tam daje mnóstwo ze swojego osobistego majątku na budowę świątyni dla Pana i jest tak wierny do końca. Jemu Bóg powiedział, że nie ty zbudujesz tę świątynię, ale Bóg dał mu plany, według których ten mądry Salomon wszystko zbudował. To się okazuje, było pismo z ręki Pana pochodzące, my się dowiadujemy, i że Dawid przygotował przed swoją śmiercią wszystko na tą budowę praktycznie. To jest niesamowite, że tak był gorliwy w tym. I tam też oddał Bogu chwałę w swojej mowie takiej pożegnalnej do Izraela. A też widzimy chwałę oddawaną Bogu w psalmach. Tak? Te psalmy w większości napisane przez Dawida właśnie pokazują taką chwałę Boga i wywyższanie Boga, nie siebie. Dawid miał świadomość, że Bóg mu poddaje narody. Teraz współcześnie możemy różne programy oglądać telewizyjne. Ja niedawno tak oglądałem coś takiego, gdzie historycy się wzięli za te podboje Dawida i tam wyciągają wnioski, że to było rozmyślne działanie, żeby podbić wokoło narody i krwawe i tak dalej. Takie różne tam sobie insynuują rzeczy. My z Biblii wiemy, że nie tak. Że Bóg mówił do Dawida, co ma robić, w jakiej kolejności robić po prostu, z kim ma walczyć. Na przykład Filistynów to raz miał zaatakować i wygrać, po prostu frontowy atak, a innym razem powiedział, zajdź od tyłu, usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy tam idź i natrzyj, tak? W Biblii mamy mnóstwo rzeczy, gdzie Bóg pokazuje swoją chwałę, i mówi, on mówi, że nikomu nie odda swojej chwały. My jako słudzy Boże musimy wiedzieć, każdy z nas, kto narodził się na nowo i żyje z Jezusem i w relacji, musi wiedzieć, że jesteś sługą Boga, to masz naśladować to właśnie, i żeby być wierny, tę wierność. W objawieniu Jana nawet można przeczytać dla ludzi, którzy cierpieli, których diabeł zamknął na ileś tam dni, tak, w niewoli, w jakiejś udręce, Jezus im mówi, bądź wierny aż do śmierci, ja dam ci koronę żywota, tak? Czyli też można powiedzieć, my jesteśmy szafarzami Bożych rzeczy, Bóg dał nam swojego ducha i On mówi, że jest zazdrosny swojego ducha nawet, On nie chce, żebyśmy my tego używali do świata, żeby zabłyszczeć, żeby na przykład zarobić na tym, Uważam to za obrzydliwe osobiście, żeby sobie zarobić, że jestem fajnym mówcą na przykład, tak? Albo jeszcze tam jakimś, albo dobrym człowiekiem, albo jeszcze inne. Niektórzy ludzie sobie zyski z tego chcą czerpać. I w liście do Tymoteusza o tym czytamy, że niektórzy chcą z pobożności ciągnąć zyski. Chcą wycisnąć, tak jak ci biznesmeni, każdą kropelkę zysku po prostu i robią to z premedytacją. Apostoł mówi, że pobożność jest zyskiem. Rzeczywiście, to prawda. I Bóg pobożnych ochrania i prowadzi i daje im różne dobre rzeczy, ale to nie jest tak, że my mamy jak biznesmeni to traktować, że to jest jakiś tam biznes. Tutaj bardzo ważna jest wierność Bogu. I to ciekawe, że nawet dla tych cierpiących mówi: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Tak ważna jest wierność i tak ważne jest właśnie być dobrym szafarzem. My musimy zrozumieć to, bo inaczej to różne nieporozumienia są u ludzi. Na przykład ktoś swoje dziecko daje do pilnowania i mówi o jego, co może jeść, co nie może, co tam robić, co nie robić z nim, a ten co weźmie, po prostu może tym się nie przejmować, tak? Mój znajomy kota kiedyś komuś powierzył i ten kot miał jakieś tam upodobania, że coś jadł albo czegoś nie jadł. Wytłumaczono jakiejś tam znajomej, co ma robić. Przyjechali, kot wychudzony, biedny, ledwo żywy, a ta mówi: nic nie je. Ona dała, ta osoba, co uważała dla kota. Nalała mleka tam, którego on nie pił, coś tam jeszcze. Po prostu dała, mówi: co ja zrobię, że on nie je. No, to nie jest prawidłowa opieka. Tak się nie robi. Albo dziecko powierzasz i ma być lekcje odrobione, przypilnowane, a ktoś mówi: a ja się nie znam na lekcjach. Mówi: a najpierw się przyjął to, że tak, tak, właśnie przypilnuję, wszystko zrobię, a później nic nie zrobił i głupiego jeszcze udaje. To jest bardzo złe. Nie powinno być takiej sytuacji. Tak samo, gdy są różnego rodzaju prace, na przykład byłyby tu u nas jakieś budowlane, u nas akurat Zbyszek najlepiej się na tym zna i on by powiedział: to zrób tu, a tam zrób tamto, a ktoś pomyślał sobie: a czemu tak, a ja zrobię inaczej. Mi się wydaje, że tak będzie lepiej, bym tak zrobił. Wiecie, to jest bardzo irytujące, jeżeli ktoś tak postępuje. To dla kogoś, kto się zna na rzeczy i zaplanował robotę, jest to krecia robota i wcale to nie jest nic miłego. To jest okropne wręcz, bym powiedział. I to jest niezrozumienie podstaw w ogóle wierności. Jakie to naśladowanie Jezusa? Jezus, gdy Pan Bóg mu kazał iść gdzieś do innego miasta, a tu go owacyjnie przyjęto, wielu ludzi uzdrowionych było, zatrzymywali go: zostań z nami jeszcze, tak? A on mówi: nie, muszę iść do innych miast, bo także do ich wiosek, bo jestem posłany do nich. Jak jacyś poganie tam się pchali do uzdrowień i do innych rzeczy, Jezus powiedział: jestem posłany do zagubionych owiec Izraela na początku, tak? Takie bardzo ciekawe sytuacje i też czytamy o nim, że bardzo często się modlił właśnie z rana, gdy inni jeszcze spali, to już Pan Jezus się modlił i ja wierzę, że on dostawał wskazówki od Ojca, co ma robić, co go spotka w danym dniu i dokładnie tego się trzymał. Na przykład jak go chcieli obwołać królem, to on wyczuł to i uciekł po prostu od tych ludzi. I to jest bardzo ciekawe, natomiast niektórzy przyjmują aplauz, nic nie mówią przeciwko temu, tak? Oddawana chwała, nawet boska, jest dla niektórych ludzi. Ja pamiętam, jak kiedyś papież ten polski przyjechał do Warszawy i tam ktoś z takim plakatem, widziałem z akademika, tak z góry niósł taki plakat: i nic ponad Boga. Ktoś mądrze napisał, dlatego że po prostu była chwała oddawana praktycznie boska. Ludzie się kłaniali, klękali, głupoty różne wyczyniali i ten człowiek się bardzo cieszył z tego, ja widziałem. Nie było w nim zgorszenia, rozdzierania szat czy coś takiego, tylko przyjemnie chyba się czuł. Wyglądało na to, że bardzo miło mu. Mój kolega to biegł za jego powozem i taki był wkurzony, mówi, że nawet na mnie nie spojrzał drań jeden. No, ja tu biegł chyba z 2 kilometry za tym samochodem, żeby tylko do niego papież łaskawie spojrzał, się nie doczekał tego spojrzenia i wkurzony wrócił do akademika. No, takie komedie się dzieją. Czyli część takiej przyjmowania chwały, i to jest właśnie złe przez ludzi, się wiąże z tym, że są niewierni w swojej służbie. Nie troszczą się o to, żeby Bóg był uwielbiony. Po jakimś czasie ta służba może być przygaszona albo nawet może zniknąć, jeżeli człowiek tylko sobie chce korzyści czerpać właśnie z takiej służby. I tu, jak czytaliśmy ten początek 4 rozdziału, to w tym przykładzie, który my mamy, nie ma dokładnie tak podkreślone, ale w innym przykładzie, jak ja czytałem, tam było napisane wyraźnie, że Paweł, nie chodzi o to, że jest taki niefrasobliwy, że on siebie nie sądzi i tak dalej, bo wiemy, że w liście do Galacjan on napisał, że niech każdy bada swoje postępowanie. I właśnie tam jest tak napisane, że ponieważ ja ze względu na moje sumienie mnie nie potępia, dlatego ja nie sądzę siebie po prostu. Natomiast Paweł był człowiekiem, który badał własne postępowanie i interesował się także tym, co jest na zewnątrz, bo pewnego razu nawet Piotra napomniał, że postępuje obłudnie, nie według Ewangelii i to publicznie nawet. Także to nie był człowiek, który tam sobie taki cichutki, on się nie zajmował osądzaniem i tak dalej i nie zajmował się krytyką, gdy ktoś zbaczał z drogi wiary na jakieś manowce, ale potrafił bardzo ostro to piętnować. I ponieważ on według sumienia wszystko, co było jawne dla niego, on wiedział, że jego sumienie go nie potępiało i z całej siły starał się czynić Bożą wolę, to można powiedzieć, że żył przed Bogiem z czystym sumieniem i on miał tę świadomość, że i tak będzie sądzony przez Boga, ale tu spodziewał się raczej nagrody, nie jakiegoś lania, batowania, biczowania. Tu w 5 wersecie: przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. To jeszcze raz podkreślone jest ta chrześcijańska zasada, że nie tylko czyny się liczą, ale motywacja się liczy. Można zmarnować swoją nagrodę od Boga przez motywację, którą się ma. Można się narobić, na przykład przyjść, sprzątać kaplicę i się wkurzyć przy tym, że to dlaczego na mnie przyszło, jeszcze obgadać kogoś, że nie przyszedł inny i wszystko z diabli wzięli, można powiedzieć, całą nagrodę. Na darmo tylko tam posprzątał, można powiedzieć. Dla innych ludzi pożytek wyszedł, bo mieli czysto, ale jeśli chodzi o nagrodę dla takiego człowieka, to tylko smród raczej został z tego. Warto to mieć na uwadze i ciągle pilnować swojego sumienia, swojego serca, tak? I Paweł mówi, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Czyli jakaś pochwała, no tak optymistycznie patrzył, że wierzący ludzie to są ci, co wydają jakiś owoc i coś dobrego robią i też robią, Bóg wkłada im coś w serce i oni są wierni Bogu i robią to z serca i za to będzie nagroda. I nic się nie uchowa bez nagrody. Tak właśnie Słowo Boże też mówi. Musimy mieć świadomość tego. Też następna rzecz, która tutaj może pomóc, żeby nie było takiej cielesności porównywania się do nauczycieli, to jest też napomnienie do nauczycieli. I musimy mieć świadomość tego, że jeżeli ktoś naucza i opowiada jakieś historyjki z żydowskich baśni, z jakichś apokryfów tam cytuje i tam długo się rozwodzi, taką ma kwiecistą mowę i tak dalej, i można tak cmokać i ale no coś to za nauka. Ja pamiętam, jeden powiedział brat, że tak słuchali gdzieś jednego gościa i tak jeszcze, niech jeszcze mówi, tak fajnie się słucha, tak pięknie mówi. I ja byłem też zwolennikiem nauczania tego człowieka, ale po jakimś czasie zauważyłem taki smród, że on się delektuje po prostu tym swoją wiedzą, różnymi wiadomościami, które gdzieś tam zaczerpnął i tak lubi tak być w takiej atmosferze, że ludzie właśnie tak spijają to wszystko, tak fajnie się dzieje, takie coś. No ale to pytanie to zaraz, czy to chodzi w nauczaniu? Paweł mówi tu wyraźną zasadę. Nie możemy na bajkach budować, nie możemy budować na żydowskich baśniach, na przykład na kabale jakiejś tam, czy jeszcze jakichś innych tam mitach greckich, na przykład, czy jakimś Zeusie, czy Heraklesie, czy coś takiego. Tutaj 6 werset mówi, a ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście się na nas nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. W innym miejscu apostoł Jan mówi, kto się za daleko zapędza, nie trzyma się nauki Chrystusa, nie ma Boga nawet. Tak bardzo ostro. Trzeba uważać tutaj z takim czymś. Taki szanujący się nauczyciel, jeżeli on chce, to on powinien szukać chwały dla Boga. A jeżeli szukać chwały dla Boga, to przecież ta Biblia, którą mamy, jest dla każdego z nas. Dlaczego my mamy budować na jakichś, nie wiadomo, jakichś materiałach wykwintnych, jakichś opowieściach, baśniach, nie wiadomo na czym, bo jak tych bajek się nie nasłucham, to nie będę tam wiedział czegoś. Sorry, to nie na tym polega. Jeżeli coś jest wątpliwe, na przykład skąd się wzięli ci olbrzymi, że tam kobiety i jacyś synowie Boże przychodzili i tam wbrew Bożemu nakazowi mieli dzieci z kobietami tu na ziemi i tam się rodziły olbrzymy przed potopem i po potopie. To jest napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. I teraz jakieś tutaj, a co to za synowie Boży? Ktoś powie, a może to tacy jak na filmie Noe, takie te, później tak z nich tylko takie jakieś kamieniste typy z takimi świecącymi oczami. Tak oni chyba byli już, no tak wyglądali jakby z jakiegoś brył węgla porobieni, takie robokopy z takimi świecącymi oczami, tu w nich jakiś duch siedzi i jak któryś łomot dostał jakimś głazem w łeb albo coś, to i się rozpryskiwał i gdzieś do niego, i ten jego duch leciał gdzieś tam do góry i tak dalej. Ktoś może powie, może tacy, a może tacy jak gdzieś w takich apokryfach, jest taka księga Henocha, i ja tam kiedyś zajrzałem do tego, bo w internecie teraz wszystko można znaleźć, ale przestałem dalej czytać, jak się dowiedziałem, że olbrzymy, że giganci mieli 2,5 kilometra wzrostu, więc już mi dalej się nie chciało czytać i że chodzili tacy po ziemi, to myśli, ile ich mogło chodzić i na obiad nie wiem, czy pół Polski nie potrzeba było zjeść. A co będzie na jutro? Trzeba do Rosji chyba było iść i coś tam wyjadać, krowy czy byki. No bo taka prawda i różne są głupoty i domysły na ten temat i my powinniśmy wyraźnie odgraniczyć to, co jest domysłem, a to, co jest prawdą. Apostoł Paweł, gdy naucza i nie ma takiego pewnego od Boga świadectwa, na przykład w 1 do Koryntian 7 rozdział, tutaj chciałbym znaleźć. Zobaczcie tu 25 werset, 7 rozdział. A co do panien, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Zwróćcie uwagę, jak nauczyciel ten mówi tutaj. On mówi o swoim autorytecie tutaj, powołuje się, że ma jakiś autorytet, ale wyraźnie zaznacza, że nie ma nakazu pańskiego, tak? To były jakieś kobiety, nie wiadomo też dokładnie współcześnie, jeszcze o tym będziemy później czytać, które posługiwały tam Bożym mężom i one nie były ani narzeczonymi, ani żonami, po prostu tylko posługujące prawdopodobnie. I też było pytanie, co tu robić w tej sytuacji, czy to ma tak zostać, czy to ma ktoś się ożenić z taką kobietą w końcu, czy jak. Jakiś problem tam był tego typu. I on mówi tutaj, Paweł, że nakazu pańskiego nie ma. To jest uczciwość. Tak samo uczciwe jest powiedzenie, że Biblia nie mówi o tym wyraźnie. Na przykład o tych synach Bożych, tam jakieś, co to byli za jedni, co tam rodziły się te giganty, to nie wiadomo, trzeba tak powiedzieć. Mnie nieraz ludzie dręczą, dziurę w brzuchu chcą wywiercić, a co to było, a co to tam, a jeszcze tam jakieś inne rzeczy. O niektórych rzeczach Biblia mówi subtelnie i to jest, trzeba mieć biegłe znajomość Pisma. Na przykład jak mówią, a Kain skąd wziął żonę, tak? No skąd Kain wziął żonę? I to wielu ateistów tak mówi i chcą zagiąć. A jest w pierwszej Mojżeszowej, że później Adam miał też wiele córek. Jeszcze nie tylko synów, ale i córki miał. Inne potomstwo miał. No i co? I żyli po prawie 1000 lat. I co za problem? Się okazuje, nie ma żadnego problemu w tej kwestii. Wiele innych rzeczy można tak rozwiązać, ale zwróćcie uwagę, nie na zasadzie jakiejś tam logiki czy czegoś, tylko po prostu bierzesz z Biblii tu albo tam i już masz wyraźnie odpowiedź na pytanie. Biblia to pokazuje i wtedy to jest dla każdego i każdy, kto ma Biblię, popatrzy, że rzeczywiście tak jest. Ma prawo to sprawdzić, ma prawo w to wejrzeć. Już nie chodzi, że jakiś przyszedł nie wiadomo jaki nauczyciel i tak, a tak naucza. Później przyszedł nauczyciel inny i on mówi, nie, ja mi to Pan objawił inaczej, jeszcze inaczej. I teraz jest wielu ludzi takich, którzy mówią, że Pan im to powiedział, Pan im tamto powiedział po prostu i czasami mają jakieś osiągnięcia w służbie dla Boga, rzeczywiście. Może cierpieli dla Chrystusa, może ileś lat byli w więzieniu nawet za wiarę w Jezusa i ktoś powie, oho, to trzeba ufać takiemu człowiekowi. Ja bym powiedział, że przeklęty, kto na człowieku polega. Biblia tak mówi. Sorry, ale niestety, jaka podstawa biblijna? My zawsze mamy prawo zapytać takich ludzi, jaka jest podstawa biblijna do tego czy innego poglądu. I pamiętajmy o tym, że mamy do tego prawo i nie ma nikogo ponad Pismo, że on powie, a to wiesz, to mi to Pan objawił w nocnym widzeniu. Tak? Tu niedawno rozmawialiśmy o takim wyznaniu Adwentyści Dnia Siódmego i jest tam taka kluczowa postać w tym ruchu, to była Ellen White właśnie i ona rzeczy, które nie mogła z Biblii jakoś jasno, nie mogła sobie zobaczyć, jak ta nauka Boża wygląda na podstawie Biblii, to bazowała na widzeniach, się okazuje. I te widzenia, jest w internecie nawet o tym sporo, to miała tak, że siedzą ze znajomymi, gdzieś siedzi w pokoju, nagle ona pada na plecy, nawet już tam poduszkę mieli pod ręką, się okazuje. Podstawiali jej poduszeczki i ona tak z oczami takimi otwartymi się patrzy w siną dal, ani oddycha, ani co, taki po prostu jakiś letarg, nie wiadomo, w jakimś takim marazmie to się nazywa, że ma widzenie. To można się wystraszyć, jak na takiego spojrzysz człowieka z tym jego widzeniem. To naprawdę przerażająca sprawa. No i co, po jakimś czasie ona tam się ocknie i opowiada tam to, co ona tam widziała, gdzie była, przed tronem Bożym stały dwie tablice z przykazaniami, widocznie trzeba 10 przykazań, tak samo bracia, skoro tam pisze o szabacie, to bierzemy szabat, musimy uznawać. I to jest takie i z tego nauczanie jakieś wychodzi. Pomijając już to, że kobiecie nie wolno nauczać w taki sposób, takich doktryn, wyraźnie apostoł Paweł zresztą o tym mówi, to będziemy kiedyś tu czytać, ale samo nawet, czy nawet facet by coś takiego nauczał, to przecież dajcie spokój. To jest Nowy Testament, jest nauka apostolska. Ona wyraźnie to pokazuje, jak ta kwestia wygląda. I nie trzeba nam żadnych widzeń. I to, że ktoś był w niebie, czy w piekle, czy gdzieś tam jeszcze, mnie to w ogóle nie obchodzi. To przecież kiedyś przyszedł do nas na zgromadzenie facet, może pamiętacie, on był w śmierci klinicznej jakiejś tam, tak? I gdzieś tam był w krainie umarłych i mówi to w ogóle inaczej niż w Biblii pisze. Tutaj i tam jeszcze coś inaczej, że my prawdy nie znamy i tego, jemu tam prawda się jakaś objawiła, patrzymy na faceta, no to jest po prostu zwiedziony koleś przez jakieś swoje tam zwidy, które miewał w tej śmierci klinicznej. Tam w ogóle w takich momentach nieświadomości człowieka to różne dziwne rzeczy się dzieją. Ja jak byłem pod taką narkozą gdzieś w Giżycku kiedyś, to jak się budziłem, to możecie się śmiać, ale ja widziałem kwadraty, trójkąty, nawet sześciokąty jakieś widziałem połączone, takie sieci różne fajne. No coś pięknego, pomyślałem, co za piękne, taka cała sieć sześciokątów, takie złote oprawy, wszystko, no pięknie, no ale co z tego? Zaraz się obudziłem i jeszcze co ciekawe, to miałem świadomość, jakbym był nad tym miejscem, gdzie jestem. Rozumiecie? Jakbym z góry to wszystko widział gdzieś. Bardzo ciekawe takie przeżycie jest. I tu różne można sobie z tego wybłosnąć i kazania na ten temat mówić i tak dalej. Ja tylko napominam, napomykam o tym, że coś takiego jest i z tego nic nie robiłem, żadnego pożytku, bo to jest, ja wiem, ktoś widział światło w tunelu jakieś albo coś tam opowiadają. Ujrzałem światełko w tunelu, to już chyba...
No, żeby nie iść w tę stronę.
No właśnie. Stało się nawet modne powiedzonko takie na ten temat. I niektórzy szukają w tym właśnie I widać, że Apollos też był taki, że trzymał się pisma, tutaj według tego świadectwa Pawła. Wiemy, że on był biegły w pismach, skutecznie, publicznie zwalczał Żydów, którzy nie wierzyli w Jezusa i podawał argumenty, że Stary Testament mówi o Jezusie i że to wszystko się w Jezusie wypełniło. Czy był facet, mi się podoba taki gość, że trzymał się Pisma Świętego. I nie tylko wierzących utwierdzał, ale potrafił dać odpór takim różnym, którzy mówią, a tam głupota, jakiś Jezus, sobie wchodzę, cuda Jezusa, on tam nic to nie ma wspólnego z Pismem Świętym. On potrafił pokazać, że nie, że ma wspólnego i nie mieli co powiedzieć po prostu. Oni, ci ludzie, zabrakło im słów po prostu. I to na podstawie samego Pisma. Dzisiaj Bóg też wzbudza takich ludzi z umiłowaniem Słowa Bożego. Nasz pastor, ten wcześniej Bolesław Dawidow, mówię nasz, bo część osób zna go i był ich pastorem przez jakiś czas przecież. On miał takie umiłowanie Słowa Bożego właśnie, żeby polegać na Słowie Bożym, że Słowo Boże jest dla każdego, że każdy może czytać, a nie tylko przyjść na nabożeństwo, że tam jakieś się dowie objawienia i najnowsze informacje jakieś, albo gdzieś może książkę jakoś tam przeczytać albo coś. Jak wrócił z USA, ten pastor Dawidow, kiedyś zapytałem go, jakich wspaniałych nauczycieli on tam oglądał, czy był na ich kazaniach i tak dalej. On mówi, no, widziałem wielu, mówi Rysiu, takich nauczycieli, ale żaden się nie dorówna do Pana Jezusa. Mi to się podobało. W tamtym czasie może nie za bardzo. Później dopiero zrozumiałem, co on miał na myśli. I chodzi o to, żebyśmy takie rzeczy załapali. Im wcześniej, tym lepiej dla nas, w naszym życiu duchowym. Teraz jeszcze następna rzecz. Czasami są różnego rodzaju przechwałki u wierzących ludzi. Ten pościł tydzień, tamten dwa tygodnie. Pamiętam na jednej konferencji, to nawet starsi przyjechali, pastorzy, i żona jednego pastora chodziła i wszędzie mówiła, mój mąż modli się 2 godziny dziennie, mój mąż modli się 2 godziny dziennie. Aż trafiła na takiego mojego znajomego, on mówi, a co to jest 2 godziny? Ja 4 godziny się modlę dziennie. I ona wtedy, 4 godziny. Boże, ty... Się okazuje, chyba flaki wypruwał, że te 2 godziny się modlę. Musiał pewnie coś odkładać, jakieś zajęcia, może o 5 czy o 4 rano wstawał. Nie wiem, jak tam robił. Ja wiem, że jak się robi w dyscyplinie rzeczy, to jest niezbyt przyjemna sprawa. Jak ja miałem taką kiedyś, na przykład taki zakon swój osobisty, że mam biegać codziennie, słuchajcie, truchtem, tak były takie chlapanice jak tutaj, to ja brałem takie gumowiaki z piwnicy, takie buciory, jakąś kapotę nakładałem, parasolkę i zasuwałem, a taki deszcz dawał i było tyle śniegu i kaszy takiej manny i tak biegałem i poty 7 ze mnie wychodziły, a mój pies to był już niepodobny, nie wiadomo do czego. Jak przez to leciał, bo i wpadał do dziury i w błoto i w co tylko. I my tak wykonaliśmy taką rundę i wykonałem. I chociaż nie było to na rękę, i ja rozumiem takich różnych ludzi, co takie różne mają postanowienia jakieś tam, ale właśnie chodzenie i tam się chwalenie, zobaczcie, to jest objawa cielesności. Tutaj czytamy 7 werset, bo któż ciebie wyróżnia? Niektórzy mówią, to nawet ludzie wyróżnia, jesteś wyjątkowy, zobacz, Bóg cię zobaczył, taką perłę z nieba tam się patrzy, o, jest taki Kazik, ależ to perła, trzeba go będzie zbawić. Dajcie spokój, co za głupoty, to współczesne wydania Ewangelii w cudzysłowie takie. I ten Kazik, czyli Józek się cieszy, mówi, no pewnie, no, w szkole byłem, to taki nawet wiersz Julian Tuwim, że jak coś powiem, to już powiem, w szkole mam najlepsze stopnie i tam inne. Spotyka się czasami takie dzieci właśnie biedne, które tak wszędzie mówią, ile ty konkursów wygrałeś? Moja Ania jedna taka zapytała. Nie pamiętam, co Ania odpowiedziała, ale jakoś zupełnie ta ich szczęka opadła, nie wiedziała, co powiedzieć na to. Bo niektórym ludziom chodzi o wygrywanie, o bycie najlepszym, a inni ludzie mają coś innego na myśli. Inne mają ideę tutaj. Czyli ktoś ciebie wyróżnia. Ale dalej. Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? Popatrzcie, dlaczego mam się cieszyć, jeżeli na przykład Bóg ci dał taką możliwość, że ty się modlisz 4 godziny dziennie, powiedzmy, nie, na dobę, masz taką możliwość, to jest od Boga ci dane, zgadza się, wierzycie czy nie wierzycie? Ja wierzę, że tak. Dlatego, że jeśli normalnie funkcjonujesz i żona nie chce z tobą się rozwieść i z pracy ci nie zwolnili i tak dalej, to jest wyjątkowa łaska, że masz możliwość taką, zgadza się? I ty to otrzymałeś, ty nie zdobyłeś tego, że tak, to się zawziąłem, zdobyłem, jak tak zdobyłeś, to nie, nawet nie ma o czym mówić, idź sobie, szukaj innych tam, jak ty tak myślisz, że sam zdobyłeś bez Boga, bez łaski, bez niczego, wziąłeś i zrobiłeś, to w ogóle to nie jest chrześcijańskie podejście i nie mam co z tobą rozmawiać na ten temat, ale czy widzisz Bożą łaskę? Ktoś czyta dużo Biblii, ktoś tam pomaga ubogim, ktoś głosi Ewangelię, inne rzeczy robi, po jego modlitwie tam dzieją się cuda i znaki, co to się stało? Zrobił znak i cud jakiś? O figę, prawda, to Bóg zrobił ten znak czy cud, zgadza się? A ten się modlił, mówi, ja wymodliłem. Czasami to było też, jak ktoś został uzdrowiony, to w zborach niekiedy tak ludzie mówią, ale się modliłem o niego, ktoś mówi, i ja też się modliłem, i Józek się modlił, i Antek się modlił, wszyscy się modlili po prostu. Teraz się zgłasza cała ekipa, że oni wołali do Boga, alleluja! Nie, to jest śmieszne po prostu. Bóg zrobił coś, my uczmy się oddawać Bogu chwałę za to, tak? Czyli co masz, czego nie otrzymałeś? Nawet jak ktoś ma inteligencję, to co, on sam sobie wyprodukował ją? Nie, została dana mu po prostu. Gdzieś w geny Bóg mu włożył i nie ma co nawet tam się nosa zadzierać z tego, bo to żadna jego zasługa. Jak ktoś ma majątek po ojcu na przykład, czy po rodzicach, tak? Jaka jego zasługa? Kiedyś był taki jeden słynny matematyk, Gauss się nazywał, i jeden mój kolega taki po fachu mówi, co dokonał syn Gaussa? Wiecie, co dokonał? Był synem Gaussa. Jedyne, co dokonał w życiu. Niektórzy z wymienionych w Biblii to tylko to dokonali, że się urodził i umarł. Kiedyś pamiętam, jak Bolesław Dawidow czytał jakiś fragment i tam jeden się urodził, zrobił to, tamto, później umarł, a u niektórych to pisze, się urodził i umarł. Niewiele zrobili na tym świecie. I jak mówi Bolesław, tak, no urodził się, nic nie zrobił ciekawego na tym świecie, no i tylko pisze, że umarł. I to jest bardzo ciekawe, jaki życiorys i dla nas byłby tutaj zapisany też. My możemy o sobie pomyśleć, tak? Tak, i teraz Paweł mówi, a jeśli otrzymałeś, 7 werset, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Czyli nie ma tej świadomości, że Bóg dał zwycięstwo. Mi tu się przypomina taka historia, jak kiedyś Dawid gonił Amalekitów i część jego żołnierzy była już zmęczona, 200 zostało pilnować koni, tam i tam sprzętu jakiegoś, przy jukach zostali, a pozostali poszli bić się z tymi Amalekitami, odzyskali cały dobytek, swoje żony, dzieci, wszystko, co tamci zrabowali, i oni wracając mówią, tamci wyszli pozdrawiać ich, ci, co zostali, i ktoś tam się odezwał i Biblia mówi, to źli i niegodziwi na nich. Mówią, a niech zabierają tylko swoje dzieci, swoje rzeczy i poszli won. I nie ma co im dawać z tego łupu. Dalej nic im nie damy, oni nie walczyli. Popatrzcie, to jest taka świadomość, że u tych ludzi była, że ja poszedłem krwią swoją i tak dalej. To jest nawet u nas w patriotycznych pieśniach to wyrażane i tak dalej. Nie ma tam żadnego Boga, nic, tylko my tu działo zasłanialiśmy, robiliśmy. To nasze wszystko wywalczone. A Dawid powiedział, co wy mówicie, ludzie. To Bóg dał nam zwycięstwo i my mamy Boga uczcić i oni też mają dostać taki sam dział, jak ci, co wyruszają. Bardzo ciekawa sytuacja, tak? No dalej Paweł tu w 8 wersecie mówi tak już w takiej kpinie po prostu, że na przykład już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami, ale chcę zaznaczyć, że dzisiaj nawet to się głosi na poważnie. Żyjemy w czasach, gdzie są takie nauki o jakimś nasyceniu, wzbogaceniu się, królowaniu jeszcze w jakimś dziwny sposób. Królowanie takie, że można naprawdę się wystraszyć, że wpływ na burmistrza, na jakichś innych urzędników, że ktoś idzie, mówi, idź do faceta, poproś milionera, żeby dał ci ileś tam tysięcy dolarów. a ja będę się modlił. No i poszedł człowiek i ten mówi, czemu ja mam panu? I przychodzi gość i mówi, wypisz mi pan czek na 5 000 dolarów. Ten mówi, co pan, głupi? Gdzie ja panu będę wypisywał? Ale nagle temu coś się stało, tak jakby w głowę dostał czymś ten milioner i mówi, a zaraz, a może ja panu wypiszę te. Masz pan tu i wypisał. I się okazuje, tamten drugi się modlił w tym czasie i właśnie jak porównali godziny, to akurat w tym czasie, gdy ten się modlił taką modlitwą czarnoksiężnika, żeby otumanił Bóg tego biednego milionera i żeby wypisał ten czek, to akurat wtedy to się stało i to się opowiada w książkach chrześcijańskich jako wielkie świadectwo. Słuchajcie, to dopiero historia taka. I się mówi, to królujesz, tak ktoś mówi, ja znałem takiego chrześcijanina, przyszedł do jakiegoś urzędnika, chyba burmistrza w swoim mieście, mówi, ja tu mam największy autorytet w tym mieście, panie kolego, to i tak dalej. No i tam coś, ja tu jestem powołany przez Boga, głosić i ten, podobno tamten mu jeszcze zasalutował. Ten cały burmistrz mówi, tak, będziemy pana popierać. No i on mówi, no właśnie, króluje, nie? Taki król to nie może chorować, król nie może mieć problemów z jakimś zaopatrzeniem, tak? Bo król przecież, jak? No i próbują ludzie królować. Natomiast Biblia tak jak odnosi te królowanie, to w innym sensie. Nikt ci nie może zabronić miłować ludzi na przykład, tak? Być wiernym Bogu, nikt ci nie może przeszkodzić i wiele innych rzeczy takich, które są prawdziwymi wartościami, które wymienia nauka apostolska i w tym, jeżeli je wykonujesz, to rzeczywiście królujesz, bo może ktoś cię zabić, ale i tak nie zmusił cię do tego, tak? Żebyś wyszedł z tego, w czym jakby królujesz. Na przykład z miłowania, z przebaczania, z bycia wiernym. I to jest zwycięzca właśnie, który tak zwycięży w ten sposób. I teraz Paweł pisze o apostołach. No, jak tu czytamy, to naprawdę straszne rzeczy. Tu 9 werset, niektórzy ludzie chcą być apostołami współcześni, ale patrzcie, że tu napisane, że Bóg oznaczył ich jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych. Stali się widowiskiem dla świata i ludzi i aniołów. Głupi dla Chrystusa są, tak? Ze względu na Chrystusa znoszą to, że nazywają ich głupcami. Nazywają ich słabymi, tak, ale dalej są w pogardzie, cierpią głód i pragnienie, nadzy i policzkowani, i tułają się i trudzą się pracą własnych rąk. Paweł nie pisał tego jakoś tam z fantazji jakiejś, czy z opowiadań, ale wiemy, że w wielu sytuacjach pracował własnymi rękami. Mi się podoba świadectwo też Zaka Punena, tam z Indii, gdzie on opowiada, że zostawił tą posadną pracę jako oficer w marynarce, żeby być kaznodzieją Słowa Bożego. I właśnie nie miał możliwości już pracować w swoim zawodzie, ale miał inne umiejętności i dorabiał sobie po prostu konkretną pracą, tak? Nie biorąc nawet pieniędzy od ubogich, czyli mówi, że od ubogich, którzy by ułożyli w jego służbę, pracę, do czego są namawiani wielu chrześcijan, są namawiani przez tych z zachodu różnych takich głosicieli telewizyjnych szczególnie i wyłuskują od jakiejś babci tam, która trzyma w skarbonce 10 dolarów, to zabiorę i te 10 dolarów, że niby jak ona wyśle, to będzie uzdrowiona, albo może wnuczek się nawróci, albo coś tam jeszcze się stanie. I nawet te 10 dolarów potrafię zabrać, ale jeżeli będzie 1000 takich babci, to będzie 10 000 dolarów. Zgadza się? To się mnoży wszystko i ci ludzie dobrze wiedzą, co robią. Natomiast Zak Punen mówi, jak widział, że ktoś jest biedniejszy od niego, to nawet nie brał. Mówi, trzymaj bracie, dla swojej rodziny, na swoje utrzymanie, ja jakoś Bóg mi inaczej to moje potrzeby zaspokoi. I to jest pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, tak? 12 werset mówi, my błogosławimy. Czyli takie nastawienie mieli apostołowie. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Przy okazji widać, że to są cechy chrystusowe. Gdy Jezus wisiał na krzyżu, gdy cierpiał i Pismo mówi, nie groził, nie odpowiadał złorzeczeniem tym, co mu złorzeczyli i tak dalej. I widać, że ci są prawdziwymi sługami Chrystusa. Jeszcze tu ciekawy jest werset 15. Bardzo ciekawie Paweł mówi. Pamiętam, jak kiedyś Bolesław Dawidow wrócił z USA i na jakiś czas powierzył zbór komuś innemu i wynikły różne problemy wtedy. Ja pytałem go, jak to jest, bo powierzył osobie, która była dobrym nauczycielem, akurat zbór powierzył. I on wtedy zacytował ten werset, ten 15. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Właśnie pamiętam podejście brata Bolesława w różnych sytuacjach. Zadziwiające dla mnie było. My takiego mieliśmy Wiesia, to pamiętasz, Zbyszek, tak? Co tu kiedyś przyjechał i miał Zbyszek zaszczyt go poznać. Straszny człowiek, ten Wiesiu. On jakieś dysputy teologiczne z nami wiódł i tam było jakaś sprawa była taka o językach chyba, że nie wolno nawet cicho w zborze mówić, bo to trzeba milczeć w zborze. Jeszcze zresztą o tym będziemy to nauczać w przyszłości. I on tam, nie mogliśmy go przekonać, ja i mój przyjaciel. I mój, dobra, idziemy do brata Bolesława. I on, bracie Bolesławie, to on musi być godnie, w porządku, wszystko i tego. I mówi, a on, tak, 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 Wiesiu, położył mu rękę na ramieniu, tak, tak, Wiesiu, i językami mówić, nie zabraniajcie. Bo to też jest cytat z Pawła, a ten, nie zabraniajcie. Wiecie, że mieliśmy spokój z facetem. Normalnie żadnych tam godzinnych wykładów, ceregielowania się, nic z tych rzeczy. Powiedział taką rzecz. A jeszcze inna była. Niektórzy byli z takich chrześcijan, których gorszyło podnoszenie rąk. Wam może to dziwne się wydaje, ale ja znałem takie całe zbory, gdzie na konferencji młodzieżowej było fajnie, młodzież ożywiona, ale jeden starszy człowiek staje i mówi, ale niedobrze, bo młodzież ręce podnosiła po prostu do góry. I tam udowadniają, że nie wolno rąk podnosić, że to jest złe i Bogu się nie podoba, wiecie, i tam inna tradycja i tak dalej, ciężka sprawa z tym. I ja byłem świadkiem, jak przyszedł człowiek do brata Bolesława i mówi, ja nie wiem, bracie, po niedzielnym nabożeństwie, mówi, czy już ja więcej tu przyjdę, jeden przy mnie stał i tak zrobił. Ręce podniósł, mówi, ręce tu podnoszę i tego, i ten, ja patrzę, ja musiałem uważać, żeby nie zarechotać, wiecie, ja byłem z innego pokolenia wtedy, inaczej tam kształcony na Biblii i tak dalej, a myślę, co tu z takim człowiekiem, ja bym powiedział, jak nie chcesz, to nie przychodź, tak sobie pomyślałem, a wiecie co, wujek go objął, mówi, bracia, co to za problem, patrz, bierze takie dwie łapy swoje i tak on mówi, I co się stało? A ten tak, wiecie, tak najpierw opornie, a później te łapy poszły mu w górę, taka gęba uśmiechnięta, o, z Bogiem, i przyszedł. Następnym razem nie było problemu, żeby miał nie przyjść ten człowiek. Można wspomnieć jeszcze inne historie, gdzie jakieś siostry starsze dzwoniły i na słuchawce wisiały przez 2 godziny prawie. Rozmowa przez... To żona Bolesława musiała cierpliwość wtedy kształtować, bo on tak tłumaczył i 10 razy to samo i tak spokojnie. Ona mówi, to ja teraz już mogę spokojnie iść spać. On i z Bogiem, ale ona mówi coś. I dawaj dalej ciągną. No ale później, i ona mówi później świadectwo, że ona spokojnie spała, tak pogadała z pastorem 2 godziny czy 3 przez słuchawkę i już fajnie się śpi, tak? I to jest niesamowite po prostu. Takie chwytanie ludzi za serce i takie prowadzenie, gdy człowiek sam naśladuje Chrystusa i dla innych jest właśnie tym dobrym pasterzem i takim ojcem też. I właśnie my potrzebujemy ojca, który wysłucha. Naszym ojcem jest oczywiście Bóg, ale też są Boży słudzy, którzy mogą być dla nas jak ojcowie. I szczególnie ci, którzy no, gdzieś z Ewangelią, bo tu on mówi, wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie, 15 werset, tak się kończy. Czyli te osoby, które tak doprowadziły kogoś do Jezusa, no nie ma co się dziwić, są dla nich jak ojcowie. Nawet jeżeli to jest kobieta, to jest takim ojcem wtedy duchowym tej osoby. I jest naturalne, że tak jak różne stworzenia nawet się rodzą, na przykład jakiś krokodyl się rodzi, a tam stoi nad tym Kubuś Puchatek, to ten krokodyl wyłażąc z jajka mówi: mama, patrząc na tego Puchatka, tak? No, w bajkach dla dzieci takie są, ale to stwierdzono nawet, że tak jest właśnie, że traktuje jak matkę po prostu wtedy. No i tak tacy ludzie zazwyczaj się nawrócą przez nasze świadectwo, to z nami razem idą gdzieś na nabożeństwo, z nami idą tu, z nami idą tam. My musimy jako tacy mądrzy słudzy Chrystusa wiedzieć, że prowadzić ich trzeba do dojrzałości. Może to być przyjemne, że za kimś ktoś łazi. Ja na przykład fajnie się czuję, jak za mną wszędzie mój pies łazi, wiecie? Ja tak sobie idę tu, idę tam, bo żona moja mówi, no za tobą pies idzie, nie? Ja mówię, zostań tu albo coś, tam pies patrzy na mnie tam, no jestem jego pan. I mam takiego gościa, który mnie się słucha i gdzieś tam za mną łazi i tak dalej. I jeszcze mnie pilnuje jakoś tam, można powiedzieć. I niektórzy ludzie mogą to lubić bardzo, że inni ludzie za nimi chodzą. Kiedyś w Górapi mieliśmy takie coś, że za jedną kobietą chyba z 6 facetów tak chodziło. To dopiero była komedia po prostu. I wszystko, co mówiła, mówi na przykład do nich: klękać na kolana i tu pokutować. I wszystkie 6 chłopów. Ktoś chodzi, a tu 6 meczo, pokutują, klęczą, baba stoi, sorry za wyrażenie, i tam się wytrząsa nad nimi. No. Oni mieli nawet żony i tak dalej, i tak chodzili. No to dopiero historia po prostu. I to, ja o ile wiem, to z tą osobą, z tą kobietą dzisiaj nie za dobrze jest właśnie, bo to nie jest wcale zabawne tak ludzi uzależniać od siebie. Mądry taki człowiek Boży będzie od pewnego momentu już coraz uczył po prostu polegania na Chrystusie, polegania na Słowie, tak jak tu czytamy. Na przykład dla mnie takim ojcem duchowym był też Andrzej Nędzusiak i on, to przy nim się modliłem o przyjęcie Jezusa. Przecież on mnie doprowadził do Chrystusa i właśnie wielokrotnie Bóg używał zresztą w ważnych kwestiach życiowych tego brata i jako pomoc dla mnie. Zauważyłem, że jak on opiekował się mną po moim nawróceniu, to zadawał mi takie pytania, jak ja mu pytałem, czy coś jest tak prawda, czy nieprawda. On mówi: a jak myślisz, a co Pismo mówi na ten temat? Jak się ty uważasz? I ja myślę, a taki werset jest. On mówi: no właśnie, no. To co masz zrobić? Ja mówię, no to myślisz, że zaufać temu, co pisze. I tak się uczyłem właśnie tych rzeczy, ale też uczyłem się życia przy nim. Zauważałem, jak on ze mną idąc, ja chciałem z nim rozmawiać, był bardzo zajętym człowiekiem, więc wiecie, trzeba było cenę płacić za to. W Białymstoku szczególnie, jak on pracował razem ze mną w tym samym instytucie, to trzeba było taką cenę, że on mówi: dobra, możemy porozmawiać, ale ja idę na dworzec zaraz. To w drodze na dworzec. Dobra, będziemy rozmawiać w drodze na dworzec. Idziemy, a ja patrzę, on bach, skręca tu, gdzieś kupuje mięso, tam kupuje coś innego. Mówi: tu jest najtańsze, dobre mięso. Tam coś inne, wie, że jest takie, tu siakie. A przy okazji rozważania idą, wiecie. Takie duchowe, fajne kwestie rozważamy i tylko myślę, co to za mięso. Na początku to myślałem, że to jakaś jego słabość. Jakieś są tu mięso jakieś tam. Już jedna reklamówka, druga reklamówka napełniona. A on mówi: wiesz co, Ryszard, zostało do pociągu jeszcze tylko trochę czasu, ja muszę już podbiegnąć truchtem. To co ty na to? Ja mówię: to trochę podgonię, pod schody tam takie mięso. No i później ja tylko patrzę, pociąg, akurat on wchodzi do pociągu i pociąg jedzie już od razu, wiecie, bardzo ciekawe. Wsiadał w ostatniej chwili i zdążył, kontrolował to, był świadomy cały czas tego, co robi. I to mnie zadziwiało właśnie, że można coś takiego mieć, taki spokój, wykonywanie obowiązków codziennych, tak, i jednocześnie usługa duchowa. I tego trzeba się uczyć. Paweł mówi, że on przyjdzie i tu przypomni postępowanie w Chrystusie. Zobaczcie 17 werset. Mówi o Tymoteuszu: dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. Paweł, gdy tam nauczał, to ludzie widzieli, że on też tak żyje, zgodnie z tą nauką. I tu chodzi o postępowanie, a nie tylko jakieś wymądrzanie się naukami. Żyjemy w czasach, teraz na YouTube, to każdy może coś wrzucić. Jak ja tam czasami zaglądam, to jak dobry śmietnik to wszystko wygląda. Jakiś Jurek, jakiś Kazik, jakaś Kaśka, jeszcze nie wiadomo ktoś. I tam wrzuca coś, on tu będzie udowadniał. I wiecie, nagrał, kamerkę postawił, puścił, poszło i jest coś w internecie. A głupoty takie ludzie gadają, że się w głowie nie mieści. Udowadniają niestworzone rzeczy. Po prostu opowiadają jakieś dziwactwa, to wszystko. Teraz szczególnie takie te polityczne, wiecie, niektórzy to nawet wierzą w to, że wszystko to prawda, tak? Jakieś różne, kogo tam zabili, że to na pewno, my tu nic nie wiemy, a tam ktoś odsłania rzekomo jakieś sekrety, gdzieś coś tam udowodnił i tak dalej, nie wiadomo, nawet się nie podpisał, nie wiadomo kto to jest, ale ludzie niektórzy wierzą, że to jest prawda, że tak, tak, no to wygląda, a jak, to takie mądre, tak, to jest, no, jak najbardziej, tak? I niektórzy myślą, że tak się buduje Królestwo Boże, jakimś gadaniem po prostu. Jeden tak nagada, drugi tamto nagada i tak sobie na gadaniu schodzi. Paweł dlatego mówi, że Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy, czyli nie na gadce, szmatce jakiejś po prostu, bo tu wyżej jest w kontekście napisane, że on zapozna się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Czyli jak to działa w twoim życiu, się zapoznam, tak? A nie tylko z samymi teoriami, takie piękne, fajne, różne teorie, a w praktycznym życiu to w ogóle żadnego zastosowania nie ma. I życie w ogóle zaprzeczeniem tej mocy Bożej jest. Co to jest za gadanie? To takie gadanie to jest tylko przechwałki, to jest słowo pysznych. Tak Paweł tu mówi. Natomiast nie wierzę, żeby Paweł miał na myśli, że na Słowie Bożym Królestwo Boże się nie zasadza. Absolutnie nie, dlatego że mówi, poruczam was kiedyś, gdy żegnał się ze starszymi w Efezie, Panu i Słowu łaski Jego, które ma moc dać wam dziedzictwo między uświęconymi. Tak? I anioł powiedział także w Dziejach Apostolskich do tych apostołów, którzy byli tam zwolnieni, nie zwolnieni, tylko chyba uwolnił ich akurat, że idźcie i głoście słowa, które darzą życiem. Czy Słowo Boże darzy życiem? Słowo Boże jest bardzo ważne w budowaniu Bożego Królestwa. Jezus, gdy dawał przypowieść o siewce, to tam było ziarno, to siane, to Słowo Boże i trzeba było je przyjąć, zrozumieć, tak? I w wytrwałości wydawać owoc właśnie. Także ogromne znaczenie ma Słowo Boże, a tu chodzi w kontekście o gadkę tylko. Różne gadki tam, przechwałki, jakieś takie wygibasy nad Biblią po prostu i tak dalej, które nie mają nic wspólnego z praktycznym życiem lub wręcz wykoślawiają praktyczne życie, to na tym Królestwo Boże nie jest zasadzone. Jezus powiedział też do takich mądralińskich, którzy mówili, że tam była kobieta, było siedmiu braci, tak po kolei mieli ją za żonę, umierali, to którego teraz będzie żoną, tak? Ale fajnie wymyślili, aż siedmiu było. Nie, że tam jeden i dwóch, ale tu siedmiu wyszło i weź, to siedem doskonała liczba. Myśleli, że doskonałe załatwienie Pana Jezusa wyszło. Ale się okazuje, że i siedmiu mogło być ich 777 nawet. Mogło być 1700 iluś. Wszystko jedno. I tak Jezus mówi, nie będą się żenić. Przy zmartwychwstaniu będą jak aniołowie. I szczęka opadła tym saduceuszom wtedy. Ale on im powiedział, błądzicie nie znając pism ani mocy Bożej. Czyli i pisma trzeba znać i trzeba znać Bożą moc. Tak, żeby dobrze, normalnie wzrastać. I kończy to Paweł tym, no, czego chcecie, czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności. Czy widać też, że on nie wahał się być tym, który karci. W innych miejscach też to widzimy. Zaraz zresztą tu będzie następny rozdział, bardzo ostry, napomnienia. A więc nie tylko sama łagodność, miłość, przytulanie i tak dalej, może być też bardzo takie zdecydowane reakcje są możliwe właśnie u tych, którzy opiekują się zborami. I wiemy, że Pan Jezus też tak robi, bo w listach do zborów, tam w objawieniu Jana, to w niektórych jest, że mogę cię wypluć z ust, tak i tak dalej. Tych, których miłuję, karcę i smagam, tam mówi. Bardzo, bardzo zdecydowanie. I list do Hebrajczyków mówi, że kogo Bóg przyjmuje, tego chłoszcze jak Syna swego umiłowanego. I czyni to, żebyśmy mogli uczestniczyć w świętości samego Boga. Tak? Dlatego to jest taki Boży plan. Powstańmy teraz, podziękujemy Bogu.
Panie Boże, my dziękujemy Ci za to.